dziś każde me wspomnienie, każdą myśl. Stwórz na nowo serce me, miłość i nadzieję, wiarę wlej. Królem moim jesteś Ty, nie ma już nade mną władzy nikt. Wody żywej pragnę dziś, Duchu przyjdź. W Twoim ogniu wypal dziś każde me wspomnienie, każdą myśl. Stwórz na nowo serce me, miłość i nadzieję, wiarę wlej. Królem moim jesteś Ty, nie ma już nade mną władzy nikt. Wody żywej pragnę dziś, Duchu przyjdź.
Duchu przyjdź, święty przyjdź, tchnij swą moc, miłość tchnij. Duchu przyjdź, święty przyjdź, tchnij swą moc, miłość tchnij.
Przyjdź, święty przyjdź, tchnij swą moc, miłość tchnij, życie tchnij. W ręce Twoje składam dziś każde me pragnienie, każdą myśl. Słowo życia głosić chcę, miłość i nadzieję, wiarę nieść. Królem moim jesteś Ty, nie ma już nade mną władzy nikt. Wody żywej pragnę dziś, Duchu przyjdź.
Przyjdź, Duchu Święty. Pozdrawiam bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maryja. Zapraszam na katechezę. Drodzy Państwo, kontynuujemy nauczanie, refleksję dotyczącą nauczania Kościoła katolickiego zawartego na kartach katechizmu. Ostatnie nasze katechezy dotyczą wyznania naszej wiary. Wyznanie wiary chrześcijańskiej. To nasze credo, o którym mówiliśmy, że chroni i użyźnia naszą wiarę. A Kościół od samego początku stawał w obronie czystości i głębi swojego credo. W nim bowiem i poprzez nie oczekiwał wyzwolenia i zbawienia. Żył nim i z niego czerpał siłę w okresie prześladowań czy innych niepokojów. Tak jak tu sobie nawzajem przypominaliśmy, podejmując tematy dotyczące naszego chrześcijańskiego credo, mówiliśmy, że jest ono rodzajem oddechu wiary, odsłonięciem Bożej logiki postępowania, powiewem miłości od strony Najwyższego. Jest wreszcie samą treścią tego przesłania, z jaką Bóg zwraca się do człowieka i do świata. Jest przedsmakiem życia wiecznego, które będzie wspólnotą radości bez końca. Jest swoistego rodzaju epopeją, chociaż bardzo krótką, a jednak obejmującą całe dzieje zbawienia od początku do końca, od stworzenia do zbawienia, jest więc wszystkim. Wystarczy znać najgłębszą treść credo, aby zachwycać się pięknem Pana i podziwiać miłość, którą nas umiłował. Nie jest ono oparte na ideach, ale na faktach, jakie miały miejsce w historii, która nadal trwa. Więcej, drodzy Państwo, recytując, wymawiając to nasze credo, wyznanie wiary, osoba wierząca przechodzi z wymiaru czasowego w wieczny. Żyjąc na ziemi, dosięga już radości życia wiecznego. To credo jest krótkie, jak krótkie jest życie na ziemi. A zarazem niezmiernie długie, ponieważ jego treść zgłębiać będziemy przez całą wieczność. Wyznanie wiary chrześcijańskiej, temat naszych rozważań, pierwszy artykuł wyznania naszej wiary. Kto mówi wierzę, mówi, przyjmuje to, w co my wierzymy. Komunia w wierze potrzebuje wspólnego języka wiary, normatywnego dla wszystkich, jednoczącego w tym samym wyznaniu wiary. To wprowadzenie do tej refleksji, którą podejmujemy w ostatnim czasie w katechizmie Kościoła katolickiego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Temat dzisiejszej katechezy, objawienie Boga jako Trójcy. Aspekt pierwszy, Ojciec objawiony przez Syna. 238 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Wzywanie Boga jako Ojca jest znane w wielu religiach. Bóstwo często jest uważane za Ojca bogów i ludzi. W Izraelu Bóg jest nazywany Ojcem, dlatego że jest Stwórcą świata. Bóg jest Ojcem jeszcze bardziej z racji przymierza i daru prawa danego Izraelowi, jego synowi pierworodnemu, Księga Wyjścia, rozdział 4. Jest także nazywany Ojcem Króla Izraela. W sposób zupełnie szczególny jest Ojcem ubogich, sierot i wdów, którzy są objęci Jego miłującą opieką. Określając Boga imieniem Ojciec, język wiary wskazuje przede wszystkim na dwa aspekty. Że Bóg jest pierwszym początkiem wszystkiego i transcendentnym autorytetem oraz że równocześnie jest dobrocią i miłującą troską obejmującą wszystkie swoje dzieci. Ta ojcowska tkliwość Boga może być wyrażona w obrazie macierzyństwa, który jeszcze bardziej uwydatnia immanencję Boga i bliskość między Bogiem i Jego stworzeniem. Język wiary czerpie więc z ludzkiego doświadczenia rodziców, którzy w pewien sposób są dla człowieka pierwszymi przedstawicielami Boga. Jednak doświadczenie to mówi także, że rodzice ziemscy są omylni i że mogą zdeformować oblicze ojcostwa i macierzyństwa. Należy więc przypomnieć, że Bóg przekracza ludzkie rozróżnienie płci. Nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, jest Bogiem. Przekracza także ludzkie ojcostwo i macierzyństwo, chociaż jest ich początkiem i miarą. Nikt nie jest ojcem tak jak Bóg. Jezus objawił, że Bóg jest ojcem w niezwykłym sensie. Jest nim nie tylko jako stwórca, jest on wiecznie ojcem w relacji do swojego jedynego syna, który wiecznie jest synem tylko w relacji do swego Ojca. Na kartach Ewangelii Świętego Mateusza w rozdziale 11 czytamy: nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Dlatego właśnie apostołowie wyznają Jezusa jako Słowo, które na początku było u Boga i jest Bogiem. Jako obraz Boga niewidzialnego, jako odblask Jego chwały i odbicie Jego istoty. W ślad za nimi, zgodnie z tradycją apostolską, Kościół wyznał w 325 roku na pierwszym Soborze Powszechnym w Nicei, że Syn jest współistotny Ojcu, czyli że jest z Nim jednym Bogiem. Drugi Sobór Powszechny, zgromadzony w Konstantynopolu w 381 roku, zachował to wyrażenie w swoim sformułowaniu credo nicejskiego i wyznał, że wierzy w Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. Ojciec objawiony przez Syna. Sięgnę, drodzy Państwo, w dzisiejszej katechezie po rozważania świętego Jana Pawła II, wypowiedziane 1 czerwca 1988 roku podczas audiencji generalnej, także po rozważania Ojca Świętego Benedykta XVI, które zostały wygłoszone także podczas katechezy w ramach audiencji generalnej 30 stycznia 2013 roku, a także po refleksję teologiczną ojca profesora Jacka Salija. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków. W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. List do Hebrajczyków, rozdział pierwszy. W tych słowach dobrze nam znanych dzięki liturgii Bożego Narodzenia, autor listu do Hebrajczyków mówi o posłannictwie Jezusa Chrystusa, ujmując to posłannictwo na tle dziejów Starego Przymierza. Zachodzi z jednej strony ciągłość pomiędzy posłannictwem proroków a jego posłannictwem. Z drugiej strony jednak jest wyraźna różnica. Chrystus nie jest tylko ostatnim czy choćby największym wśród proroków, prorokiem eschatologicznym, jak nazywali go niektórzy, oczekując jego przyjścia. Różni się w sposób zasadniczy od nich wszystkich i przerasta nieskończenie osobowość i misję każdego z nich. Jest Synem Ojca. Jest Słowem, Synem współistotnym Ojcu. Ta prawda, drodzy Państwo, o Chrystusie jest kluczowa do zrozumienia Jego posłannictwa. W Ewangelii Janowej stwierdzenie z listu do Hebrajczyków powtarza się w formie bardziej zwięzłej. Czytamy bowiem w zakończeniu prologu: Boga nikt nigdy nie widział, jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Na tym polega zasadnicza różnica pomiędzy objawieniem Boga, które znajduje się u proroków, i w całym Starym Testamencie, a tym, które przynosi Chrystus, mówiąc o sobie: oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Tu mówi o Bogu sam Bóg, który stał się człowiekiem, Słowo, które stało się ciałem. Ten Bóg, który jest w łonie Ojca, staje się światłością prawdziwą, światłością świata. Sam o sobie mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Chrystus poznaje Boga jako Syn, który zna Ojca i równocześnie jest przez Niego poznawany. Podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca, czytamy w Ewangelii Janowej i prawie dokładnie tak samo u synoptyków, nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Tak więc w Chrystusie Syn, który zna, objawia Ojca. Równocześnie zaś Syn jest objawiany przez Ojca. Gdy Piotr w Cezarei Filipowej wyznaje: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, Jezus mówi do niego: Nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Jeśli zasadniczym posłannictwem Chrystusa jest objawić Ojca, Ojca, który jest Bogiem naszym, to równocześnie On sam zostaje objawiony przez Ojca jako Syn. Ten Syn jest jedno z Ojcem. Może dlatego powiedzieć: kto mnie widzi, ten widzi także i Ojca. W Chrystusie Bóg stał się widzialny. Jest On widzialnością Boga. Zwięźle wyraża to święty Ireneusz, mówiąc, że Ojciec był niewidzialną rzeczywistością Syna. Syn zaś widzialną rzeczywistością Ojca. Tak więc w Chrystusie urzeczywistnia się w całej pełni samo objawienie się Boga. W odpowiednim momencie zostanie wreszcie objawiony Duch, który od Ojca pochodzi i którego Ojciec pośle w imię Syna, ale to już temat naszej kolejnej katechezy. W świetle tych tajemnic Trójcy Świętej i wcielenia nabierają właściwego znaczenia słowa, które Chrystus powiedział do swoich uczniów: szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Żywym niejako echem tych słów mistrza jest to, co czytamy w pierwszym liście Janowym. To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczyma, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. W prologu swej Ewangelii ten sam apostoł napisał: oglądaliśmy jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. To samo objawienie się Boga, jakie dokonało się w Chrystusie, jest równocześnie objawieniem się zbawczej, Bożej ekonomii w stosunku do człowieka i świata. Chodzi w nim o to, aby, jak mówi święty Paweł odnośnie do apostolskiego przepowiadania, wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu ukrytego przed wiekami w Bogu Stwórcy Wszechrzeczy. Jest to tajemniczy plan zbawienia, zrodzony przedwiecznie w Bogu, w głębi trynitarnego życia, w którym dojrzał On, umiłował, postanowił, stworzył i odtworzył wszystkie rzeczy w niebie i na ziemi, łącząc je z wcieleniem, a więc z Chrystusem. Drodzy Państwo, ważny aspekt w dzisiejszej katechezie to sprawa, która dotyczy ojcostwa Boga i często naszego błędnego pojmowania tego wymiaru ojcostwa. Katechizm dzisiaj bardzo mocno podkreślił, że Bóg przekracza ludzkie rozróżnienie płci, nie jest mężczyzną ani kobietą, jest Bogiem. Przekracza także ludzkie ojcostwo i macierzyństwo, chociaż jest ich początkiem i miarą. Stąd i również, chociaż na moment chcemy się odnieść do tego doświadczenia wymiaru ojcostwa i macierzyństwa, które towarzyszy naszemu życiu. Często rzeczywistości, która może być nijak przystająca do tego, jakiego ojca chcielibyśmy mieć, jaką matkę chcielibyśmy mieć, jaki ideał ojcostwa czy macierzyństwa chcielibyśmy w naszych rodzicach rozpoznać. Bóg wykracza poza to wszystko. Ojciec Święty Benedykt XVI podczas katechezy podkreślił bardzo mocno, że dziś nie jest zawsze łatwo mówić o ojcostwie. Zwłaszcza w świecie zachodnim rozbite rodziny, bardzo absorbujące związki zawodowe, troski i często trudności, by związać koniec z końcem. Nadmierna i rozpraszająca obecność mediów w życiu codziennym to niektóre z wielu czynników, które mogą zakłócać pogodne i konstruktywne stosunki między ojcami i dziećmi. Porozumiewanie się niekiedy jest trudne, brakuje zaufania, brakuje odniesienia do roli ojca i to może stać się problematyczne. Problematyczne staje się również samo wyobrażanie sobie Boga, Boga jako ojca, kiedy brakuje odpowiednich wzorów, bo do czego się odnieść? Dla osób, które miały ojca zbyt władczego i nieustępliwego, bądź obojętnego i nieczułego, a wręcz nieobecnego, nie jest rzeczą łatwą pogodne wyobrażanie sobie Boga jako ojca i ufne zdanie się na Niego. Biblijne objawienie pomaga w przezwyciężeniu tej trudności, mówiąc nam o Bogu, który pokazuje, co naprawdę znaczy być ojcem. A przede wszystkim Ewangelia objawia nam to oblicze Boga jako ojca, który kocha aż po dar ze swego Syna dla zbawienia ludzkości. Odniesienie do postaci ojca pomaga zatem cokolwiek zrozumieć z miłości Boga, który jednakowo pozostaje nieskończenie większy, wierniejszy, pełniejszy od jakiegokolwiek człowieka. Gdyby któregoś z was syn poprosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień, albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża, jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. A zatem Bóg jest nam ojcem, ponieważ nam pobłogosławił i wybrał przed stworzeniem świata. Rzeczywiście uczynił nas swoimi dziećmi w Jezusie. I jako ojciec Bóg towarzyszy z miłością naszej egzystencji, dając nam swoje słowo, swoje nauczanie, swoją łaskę, swojego ducha. Jeszcze jeden, myślę, bardzo ważny aspekt, który trzeba dzisiaj poruszyć w tej katechezie, to nasze ludzkie, takie matematyczne podejście do tej rzeczywistości, która ukryta jest w tajemnicy Trójcy Świętej, do spraw dotyczących naszej wiary. Te takie może problemy, które myślę i także są obecne w różnego rodzaju telefonach na antenie Radia Maryja. Chociażby weźmy taki przykład. Bóg jest w Trójcy Świętej. To kogo mam kochać na pierwszym miejscu? Pana Jezusa czy Ojca Przedwiecznego? A znowu, żeby o Duchu Świętym też nie zapomnieć. Matka Najświętsza jest wprawdzie tylko człowiekiem, ale jednak Matką Syna Bożego, zatem ją też trzeba należycie uszanować. Jakby tę hierarchię kochania należało ustawić? Otóż, drodzy Państwo, nie jest tak w wierze. W prawdziwej rzeczywistości wiary jest jakoś tak, że kochając Pana Jezusa, jednocząc się z Nim, czy raczej pozwalając Jemu jednoczyć się z nami, tym samym przybliżamy się do Ojca. Bo Syn jest przecież jedno z Ojcem, tym samym ogarnia nas Duch Święty, bo to mocą Ducha Świętego stajemy się ciałem Chrystusa. A nasza miłość do Pana Jezusa będzie tym czystsza, im będzie bardziej autentyczna, im bardziej będzie podglądać miłość Matki Najświętszej do Niego. Krótko mówiąc, za tak formułowanymi pytaniami, tezami możemy odczuć błędną próbę przeniesienia jakiejś mentalności rywalizacyjnej na wymiar wiary. Wiara to jest nasza odpowiedź na wezwanie do życia wiecznego. Otóż Chrystus, czyniąc nas coraz więcej jedno z sobą, w końcu przyprowadzi nas do swojego Ojca. A przyprowadzi nas jako powiązanych wzajemnie różnorodnymi więzami miłości, w tym również ze świętymi, z błogosławionymi, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności, ale także z tymi różnymi przyjaciółmi bożymi spośród naszych znajomych, z którymi wspólnie szliśmy do naszego zbawienia. Myślę, że to jest bardzo ważna i istotna sprawa, bo różnego rodzaju telefony, dyskusje, które toczą się na antenie naszego radia, które mówią, że zbyt mało jest modlitw do Ducha Świętego, czy zbytnio akcentujemy osobę Jezusa Chrystusa, że brakuje litanii i nabożeństwa do Boga Ojca, czy też zarzuty protestantów, którzy mówią, że bardziej artykułujemy obecność w historii zbawienia Matki Bożej niż samego Pana Jezusa. No właśnie w tych sformułowaniach, które przed chwilą przytoczyłem, chciałbym bardzo mocno podkreślić, że ten wymiar rywalizacji nie ma nic wspólnego z autentyczną rzeczywistością naszej wiary, która jest naszym przylgnięciem do Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie. Tak Bóg ukochał człowieka i świat, że dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Ukochał człowieka po krzyż, na którym Jezus oddaje swoje życie z miłości do człowieka, z miłości do ciebie i do mnie. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie katechezy. To są ważne sprawy, istotne sprawy dotyczące wyznania naszej wiary, fundamentu naszej wiary, naszej drogi, która ma wieść nas kolejami historii naszego życia do tej rzeczywistości, którą jest niebieskie Jeruzalem. Ta rzeczywistość, w której nie ma cierpień ani łez.